Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy chcą razem z nami w ramach projektu Mega Kościół studiować list do Koryntian. Dzisiaj zajmujemy się, można powiedzieć, taką podczęścią części, którą analizowaliśmy tydzień temu. 10 rozdział od 1 do 13. Tam apostoł Paweł przechodzi od takiego motywowania, tak na przykład jak tam daje swój przykład, nie, że on tak żyje właśnie dla każdego, się dostosowuje, ogranicza, swoją wolność ogranicza, żeby tam jak najwięcej ilości, większej ilości ludzi powiedzieć Ewangelię. Potem mówi o tym wysiłku, że każdy z nas powinien taki wysiłek podejmować, jak zawodnicy na stadionie, końcówka 9 rozdziału, i w 10 przechodzi: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, i odwołuje się do historii Żydów. Do historii Żydów, ich wyjścia z Egiptu, z niewoli i wyruszenia w podróż do ziemi obiecanej. I mówiliśmy o tym, że no, Żydzi po tym początkowym okresie takiej radości, wiary, takiego nadziei, poszli w kierunku wolności, ale potem, tu 5 werset, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. Nie? Że pomarli. Trupy tych ludzi zasłały pustynię, ponieważ zaczęli się buntować wobec Boga, nie okazali wiary, zaufania Bogu i Jego Słowu. Nie? I apostoł Paweł chce, abyście, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili i tak dalej, i tak dalej. Nawet mówi, że towarzyszył im Chrystus, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. I 6 werset tę historię już starą, starożytną stosuje do nas. Zobaczcie, 6 werset. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I później w 11 wersecie jak gdyby powtarza tę myśl, czyli to, co dzisiaj będziemy studiowali, te grzechy Izraela, one są, można powiedzieć, w takiej budowie klamrowej, nie? Szósty werset, a to stało się dla nas wzorem, i 11, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Przypominam tylko, że kontekst nie jest zbawienia. Paweł wcześniej, na samym początku listu, pisząc do Koryntian, napisał mniej więcej takie słowa. 8 werset z 1 rozdziału, który mówi o Bogu, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagadni w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Nie? Czyli jasno mówi o nich, że oni znajdą się w niebie, że wierny jest Bóg i doprowadzi do końca to, co stało się z nimi w chwili nowego narodzenia, kiedy złożyli swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie. Od tego momentu już, tak jak pisze w liście do Efezjan, są zbawieni. Są zbawieni. To nie jest, że oni biegną po zbawienie, nie, że oni się boją, że stracą zbawienie, czy oni tam jakoś walczą, zasługują na zbawienie. Zbawienie już mają. Tak jak i my, tak jak i ty, jeśli zawołałeś szczerze do Jezusa Chrystusa po zbawienie. Nie? Bo jeśli zawołałeś, żeby mieć towarzystwo, albo żeby mieć dużo pieniędzy, no to nie, no to nie jest to samo. Musisz się zwrócić do Jezusa po zbawienie z wiarą, czyli z pełnym zaufaniem, że kiedy ty prosisz, On odpowiada. Nie? Bo On tak obiecał, że chce wejść do Twojego serca, do Twojego życia i obmyć Cię ze wszystkich Twoich grzechów, także przyszłych. Także sprawę zbawienia Paweł rozstrzyga definitywnie, później powtarza to na samym początku, później w trzecim rozdziale powtarza to znowu, że fundamentu już innego nie można położyć w waszym życiu, a tym fundamentem jest Jezus Chrystus, a teraz my na tym fundamencie budujemy. Czyli już zbawieni realizują wolę Jezusa w swoim życiu tu na ziemi. Jeden lepiej, drugi gorzej. I to Bóg oceni. I w niebie wszystkim zbawionym da nagrodę mniejszą lub większą. Nie? I o tym w trzecim rozdziale pisze. Końcówka dziewiątego to jest też zdobycie nagrody. Zdobycie nagrody. Nie zdobycie zbawienia, tylko zdobycie nagrody. I teraz w tym kontekście widzimy ten rozdział dziesiąty, gdzie on mówi o ostrzeżeniu z dzieła, z losów Izraela, nie? Że nie dostali tej nagrody. Tu tą nagrodą było wejście do ziemi obiecanej. I niestety nie okazali posłuszeństwa Bogu, zbuntowali się na różne sposoby i ich ciała zasłały pustynię. I jest to przykład dla nas. Zresztą zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, w 11 rozdziale, czyli w sąsiednim, bardzo blisko, apostoł Paweł również mówi o śmierci fizycznej wierzących, o chorobach i o śmierci fizycznej wierzących. Mówi tak, zobaczmy werset 30. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo, nie? Podaje powód tej choroby i tych śmierci. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Nie? Czyli widać, że tu ten przykład z dziejów Izraela jest analogiczny do życia chrześcijan. Zbawienia nie stracimy. Ono jest prezentem, darem. Ono jest fundamentem, skałą w nas jest Chrystus. Nie? Można powiedzieć, na tym fundamencie, na tej skale budujemy. Nie? Ale to, jak budujemy, będzie ocenione. I jeśli budujemy słabo, no to małą nagrodę dostaniemy. Tu jest mowa też, tu jest z kolei taki przypadek, że ci chrześcijanie żyją w obłudzie. Nie? Deklarują posłuszeństwo Chrystusowi. Starają się przed ludźmi uchodzić za wzorowych, za pobożnych, za trwających w Chrystusie. Demonstrują to udziałem w wieczerzy pańskiej. A w rzeczywistości ich życie jest życiem grzechu, życiem niewiary, życiem buntu czy różnych takich rzeczy. Nie? I mówi, no gdybyście się sami osądzali i naprawiali swoje postępowanie, no to Bóg nie musiałby was karcić. A tak, zobaczcie, co się z wami dzieje. Także tu ta analogia, zobaczcie, werset 6, werset 11, później jest w rozdziale 11 już bezpośrednio zastosowana do chrześcijan, że część chorób, nie wszystkie choroby, żeby tu nie rozciągać, są choroby z różnych powodów, większość z nas umrze. To no, gdzieś zwykle z jakichś chorób też, nie? Na starość zwykle to się dzieje, niektórzy wcześniej. Także nie wszystkie choroby są powodem naszego grzechu, ale część tak. Ale część tak. Nie? I nie wszystkie przedwczesne śmierci są powodem grzechu, ale część tak. Nie? I trzeba siebie pytać, trzeba analizować swoje postępowanie i po to też dane jest nam to ostrzeżenie z dziejów Izraela, żebyśmy mogli się ocenić, żebyśmy mogli zobaczyć, czy my czasem nie postępujemy dzisiaj, w XXI wieku, tak jak ci Żydzi na pustyni, którzy wyzwoleni z tej ziemi niewoli, idą i daleko jeszcze do tej ziemi obiecanej, do tego wszystkiego, nie? A oni zamiast się cieszyć z obecności Jezusa z nimi, zamiast realizować Jego wolę, oni zaczynają się na różne sposoby buntować. No i przeczytajmy na jakie, nie? Szósty werset. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie? No, pierwszy taki przykład, nie? Możemy zacząć szukać w dziejach Izraela, no czego oni, co to były te złe rzeczy, które może mieć autor tu na myśli, apostoł Paweł. No, zobaczmy księgę czwartą, czyli księgę liczb. Jakby ktoś miał problem z tymi księgami, bo niekiedy się numeruje ich, nie? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, nie? A niekiedy się ich nazywa, nie? I najtrudniej jest ogarnąć, która jest księga kapłańska, a która jest księga liczb. I ja mam taki sposób, że żeby liczyć coś, to najpierw byli kapłani. Nie? I oni różne rzeczy liczyli. Wiecie, co najlepiej lubili liczyć. Nie? No patrzcie, świat tyle czasu upłynęło, a że tak powiem, niewiele się zmieniło. Nie? I grzechy tych kapłanów są też często opisane w Biblii. Czyli otwieramy czwartą księgę Mojżeszową, czyli księgę liczb. Jedenasty, zobaczmy najpierw jedenasty werset, jedenasty rozdział. Co to tam będzie? Jeśli macie jakieś inne pomysły, jedenasty rozdział. Zobaczmy kontekst. Mamy tu uroczystości, poświęcenie lewitów, trąby sobie tam robią i tak dalej. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Taberra, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówić: o, byśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebulkę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bedelium. To chyba ładne, nie? No, to już dalej tam o tej mannie to nie będziemy czytać, ale zobaczcie, jak pięknie kłamią. Jak pięknie kłamią, nie? Jedyne, co było prawdą od ich życiu, to to, że jak tam gdzieś się ociągali w pracy, to knut egipski na ich dupie lądował i to była rzeczywistość, nie? To była rzeczywistość niewoli tego starego ich życia. A zobaczcie, jak oni wspominają. Mięsa dosyta. Za darmo ryby. Może gdzieś jakieś ochłapy im gdzieś niekiedy tam rzucili, jak to niewolnikom, nie? Bo niewolnikom się daje za darmo. No, jełop nie rozumie, że on tyrał, nie? Jak mu dadzą 500+, to niektórzy nie rozumieją, że to mu wcześniej zabrali 1000+, albo 5000+, nie? Nie rozumie, że jak bułkę kupuje, to płaci podatek, żeby mu później kaczor dał 500+. Nie, on się: kaczor, będę na ciebie głosował, żyj wiecznie, daj mi więcej 500+ów, nie? No to, że już później inflacja, że państwo się wali, no to już tam nie każdy taki mądry. No i zobaczcie, że no, Żydzi wtedy właśnie zademonstrowali taką, no, skrajną głupotę. Apostoł Paweł w tym fragmencie, on nie precyzuje tak bardzo dokładnie tych historii, nie? Bo takich historii, no, takich jak ta, którą przeczytałem, moglibyśmy znaleźć więcej. Moglibyśmy znaleźć więcej. No, czy tu w 14 rozdziale mamy w tej naszej Biblii Brytyjskiej, mamy 14 rozdział, znowu się buntują, nie? 14 rozdział tu drugiego wersetu i szemrali synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza i tak dalej. I czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Jeden drugiego, bierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Także takich historii mamy, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo. Kto się zachęcił do tych ciekawostek, jak można zgłupieć, no to zachęcam do przeczytania całej tej księgi. Oczywiście druga księga Mojżeszowa też w tym temacie jest bardzo, bardzo ciekawa. Nie? Oni się tam przestraszyli, no bo zobaczyli, że już byli blisko tej ziemi obiecanej, nie? W tym kontekście, o którym akurat czytali, byli blisko, ale no zobaczyli, że tam jest fajnie, ale są zamki, warownie i zbrojny lud. No i że to nie będzie łatwo. Mówię, nie, spieprzamy z powrotem do Egiptu, już nie chcemy tej ziemi obiecanej, dość, przestraszyli się, do widzenia, nie? Także albo pożądanie, albo strach powoduje w nich głupotę i zaczynają takie, że tak powiem, odpały robić. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie? Czyli inaczej mówiąc, my nie możemy, takie zastosowanie już, nie możemy polegać na naszych jakichś emocjach. Pamiętacie, co prorocy Starego Testamentu, na przykład prorok Jeremiasz, mówią o sercu człowieka. Zresztą Jezus też tę myśl o sercu pokazał. Prorok Jeremiasz, 17 rozdział. Tam jest właśnie pokazana ta różnica między człowiekiem, który ufa Bogu, i temu, który ufa ludziom, sobie, innym ludziom, kościołom, organizacjom religijnym i tak dalej, ale nie ufa Bogu. Nie? I tu jeden jest jak jałowiec, drugi jak fajniuśkie drzewo. I 9 werset, zobaczcie. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę i tak dalej, nie? Że Bóg nam może pomóc uleczyć nasze serca. Czyli nie kierujmy się naszymi myślami, nie? W takim sensie, że lepiej wiem. No dobra, Bóg tak powiedział, a ja lepiej wiem. Nie? Nie kierujmy się swoimi uczuciami. No Bóg tak powiedział. Ale ja czuję, że powinienem inaczej postąpić. Jeszcze niektórzy, co bardziej duchowi, to mówią, a Duch Święty mnie prowadzi inaczej. Nie? Tu Słowo Boże mówi tak, a Duch Święty owak. Tu, w ten pusty i tak dalej. Także to są zwodziciele, którzy najpierw sami siebie zwodzą, a później próbują ludzi zwodzić. Widzieliśmy przykład, że tam to zwodzenie zaczęło się od części ludzi. To oni zaczęli biadać tam nad swoim losem, jak to źle im jest na pustyni i tych ogórców nie ma, nie? A potem cały naród się zakisił, nie? Zakwasił. To apostoł Paweł, pamiętacie, wcześniej studiowaliśmy, mówił, żeby w 5 rozdziale mówił, żeby bardzo szybko reagować na grzech w kościele, bo on ma taką zdolność jak kwas. Jeden drugiego zaraża i potem całe ciasto bardzo szybko może się zarazić. No i tu, zobaczcie, dla nas jest to ostrzeżenie z dziejów Izraela. Zaczęło mała grupa zaczęła narzekać, a potem cały Izrael. No i potem Bóg reaguje, no i jest przerąbane, nie? Nie pożądajcie złych rzeczy, nie? To jest dla nas pierwsze zastosowanie. Czyli, tak jak już wcześniej mówiłem, musimy naprawdę dogłębnie poznać wolę Boga, żeby w różnych skomplikowanych sytuacjach umieć się zachować, umieć wybrać to, co dobre. Bo tam ukraść, nie ukraść, no to tak dosyć proste, nie? Skłamać, nie skłamać, no też dosyć proste wybory. Ale będą trudniejsze wybory, nie? Już nie będę w to wchodził. Różne. No zakochałeś się na przykład. Albo zakochałaś się. A Janek ma gdzieś twoje poglądy religijne, czy twoje wierzenia. Ale jaki piękny. Jak ładnie tańczy. Czacze. Ja pani wytłumaczę, nie? No toż jak nie pójść w tango z takim Jankiem? No przepraszam wszystkich Janków, jakieś imię trzeba wybrać, nie? i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, czyli no, prosty też wybór, ale trochę trudniejszy. Nie? Bo strasznie emocje, hormony, pożądanie, nie? Już jest to zaangażowane. Nie? A jeszcze w drugą stronę chłopak, dziewczyna i do tamtego, nie? Wybory polityczne, który kościół wybrać, nie? No dobra, są zieloni, jak pięknie śpiewają, jakiś Hillsong, nie? No żyją tak, teologia, ale jak pięknie śpiewają, noż to który kościół wybrać? Noż to znowu trudny temat, nie? Albo temat tabu w kościołach. Czy można utracić zbawienie, jeśli już jesteś zbawiony, nowonarodzony, czy nie można? Noż po co ruszać ten temat? No jeszcze nam się zbór podzieli. No, no tak jest, no to rzeczywistość, nie? Nie, nie mówię o jakichś, wiecie, wymysłach czy rzadkich przypadkach. To jest na co dzień. W większości polskich kościołów tak jest, nie? Nie ma jasnej nauki na temat zbawienia. Jedni se wierzą tak, trzeci śmak, a ci po środku raz tak, zależy, który tydzień, który kaznodzieja ma kazanie. Nie? Czyli tydzień w nieutracalność, tydzień w utracalność i później, czyli karuzela i... No jak ci ludzie mają wzrastać w wierze? Jak mają być ostrymi narzędziami, które Chrystus może wykorzystywać, żeby zdobyć Polaków? No nijak, no to się nie da. No, no i jest jak jest, no ale dobra, to inny temat. Czyli pierwszy, nie pożądać złych rzeczy, żeby ich nie pożądać, to trzeba umieć odróżniać dobro i zło. Umiejętność odróżniania dobra i zła to jest cecha dojrzałych chrześcijan, nie dzieci we mgle. Nie? Możemy zobaczyć na dowód tego list do Hebrajczyków. Proszę. Apostoł, prawdopodobnie apostoł Paweł, do końca nie wiadomo, kto jest autorem, no ale to nie będę tu w sposób no, rozstrzygający mówił. 5 rozdział. Autor mówi, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Nie? Czyli widzicie, że to prosty niby nakaz, nie pożądajcie złych rzeczy, w praktyce ma kilka jeszcze den, nie? Jedno dno, drugie dno i tak dalej, i tak dalej. Nam się często, tu opiszę, zresztą będziemy później jeszcze mówić, wydaje, że już wszystko wiemy niekiedy, że już tam dobrze mamy wszystko poukładane w życiu, a tu przychodzi jakaś sytuacja, jakiś werset biblijny, ktoś, brat czy siostra, przykład, inspiracja, no i widzimy, o, to jeszcze głębiej trzeba zejść, żebym mógł powiedzieć, że naśladuję Chrystusa, nie? Drugi. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, żeby się bawić. Nie? To jest, no tak, oczywiście też nie ma jasnego odniesienia, ale tak znając historię Izraela, od razu idziemy do tego czasu, kiedy Mojżesz zniknął na chwilę, poszedł na rozmowę z Bogiem, a lud został z Aaronem. Druga księga Mojżeszowa, księga właśnie wyjścia, 32 rozdział. Otwórzmy sobie. Oczywiście, jeśli ktoś ma tu coś do dodania, to zawsze proszę mi tu przerywać. 32 rozdział, a gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekł do niego, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron. Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, przynieście do mnie. No i tam mamy historię. Ulał, 4 werset, ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Nie wiem, dlaczego krowę akurat wybrali. Jakby nasi z wiejskiej wybrali, to chyba to nie byłaby krowa, tylko świnior, jakaś maciura taka wielka, nie? Ale ci wzięli se cielca. Może jakieś tam kulty egipskie miały na to wpływ. Albo lubili, wiecie, oni akurat jedli wołowinę, no to będą mieć posąg cielca, no to co lubią najbardziej. I se popatrzą, pomodlą się. Fajnie jest, nie? I przyjął je z ich rąk, ulał z tego w formie zgniny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, nie? Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. No zobaczcie, nazwa niby ta sama, a już w środku kult kogo innego, jakiegoś cielca, a dalej nazywają to Panem, tym, który wyprowadził ich prawdziwie z Egiptu, z domu niewoli. Oczywiście można by tu wiele ciekawych obserwacji, też zachęcam do przeczytania sobie właśnie tej drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia, i czwartej, czyli Księgi Liczb. Naprawdę wiele zastosowań znajdziecie we współczesnych kościołach. Mam nadzieję, że w swoim życiu też odkryjecie jakieś rzeczy do poprawy na podstawie właśnie grzechów Izraela, bo czytamy u apostoła Pawła, że te grzechy są opisane dla przykładu dla nas. Czyli my mamy te same tendencje, nie? I możemy się z tamtych przykładów na zasadzie negacji uczyć, nie? Można by mówić, że tutaj to przecież nie Mojżesz, tylko Bóg ich wyprowadził. I później jest ten szósty werset. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby wypić i zakąsić, nie? Aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. No to zobaczcie, że do tego tu w sposób prawie że dosłowny odnosi się apostoł Paweł, że bałwochwalstwo zwykle połączone jest z folgowaniem sobie, nie? Bo dlaczego człowiek wybiera cudzych bogów? Bo chce realizować swoje pożądliwości i woła tylko do tych bogów: pomóż mi to i tamto i tak dalej, nie? Z Bogiem Biblii, którego poznajemy, to jest trudniej. Oczywiście niektórzy próbują, ale z cielcem łatwiej idzie, dlatego już przy cielcu żadnych hamulców, dajemy w gaz, zabawa na całego i tak dalej, i tak dalej. Dziewiąty werset, nie, przepraszam, ósmy werset, nie? Zaraz po tej imprezie jest kolejny grzech. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu. W innych tłumaczeniach będzie tu cudzołóstwu, czyli grzechom seksualnym. Jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ktoś sprawdził sobie może? Tu jest odnośnik, czwarta, znowu ta księga liczb, 21 rozdział. Ktoś sobie czytał i chciałby nam opowiedzieć? Czy będę ja czytał?
No, to jest opisane, jak Izrael już niedługo, już był blisko ziemi obiecanej wszedł w ziemię Moabitów. No i tam był taki prorok Bileam, który poradził królowi Moabitów, w jaki sposób Izraelitów doprowadzić do tego, że Bóg ich przeklnie. No i oni zaczęli się spotykać z kobietami moabickimi, zaczęli z nimi współżyć i zaczęli też uczestniczyć w obrzędach moabickich. No i potem właśnie się stało to, co tutaj zostało opisane, że jednego dnia Bóg zabił ich 23 tysiące.
To jest 20. No już jest tam 22, się ten Bileam pojawia. 23 werset. Gdzie są te 23 tysiące? Poszukajmy. żeby zobaczyć tę analogię, bo całą historię to Piotr opowiedział. Dziękuję bardzo. 25:9. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Nie? Bardzo, bardzo smutna, smutna, taka tragiczna historia grzechu. No, tu mamy przez te 20, tu jest 3 tysiące, tu jest 24 tysiące, tak? Masz, Piotrze, jakiś pomysł, jak to wytłumaczyć?
No tutaj jest jeszcze dodane przy tych 23 tysiącach, że jednego dnia. Także być może jeszcze zabijano, jeszcze ginęli ludzie na drugi dzień. Jeszcze ten tysiąc zginął.
Dzięki. Ale widać, że no tu przynajmniej no dość precyzyjnie wiemy, że chodzi o tę sytuację grzechów seksualnych z Moabitami. I to była podpowiedź jednego z fałszywych... Znaczy, on był prorokiem prawdziwego Boga, ale się sprzedał za pieniądze. Sprzedał się za pieniądze i no, zrobił brzydką rzecz. Poradził właśnie wrogom Izraela, poradził, jak odebrać im błogosławieństwo. Powiedział, jeśli zaczną grzeszyć, przestąpią wolę Boga, to On, już nie wy będziecie musieli ich pokonać, On, sam Bóg ich załatwi. Wyślijcie im kobiety, a resztę zrobi Bóg. No i część się nabrała, nie? Także takie historie też w Biblii są opisane. Jeśli pamiętacie, jak ksiądz Isakowicz Zaleski pokazywał, jak UB tych no, księży werbowała, no to tam było jak to takie trzy, powiedział, korek, worek i rozporek. Nie? Korek, czyli przez alkoholizm, nie? Worek, no to pieniądze, nie? Przekupienie, chciwość, no i rozporek, grzechy seksualne różne. Z babami, z tymi, no tam, jak się nazywają, gosposiami, homoseksualne, nie? Operacja hiacynt i różne takie. Korek, worek i rozporek. To była cała filozofia UB, jeśli chodzi jak i SB, później jak werbować księży katolickich czy zakonników na TW, nie? Warto o tym pamiętać. Żydzi nie dochowali wierności w tym obszarze i my też będziemy kuszeni. Ja znam też tragiczne historie pastorów, niekiedy bardzo utalentowanych, niekiedy z wielkim dorobkiem, którzy właśnie upadli przez rozporek. Pamiętajcie, szczególnie mówię do młodych chłopaków, kandydatów na pastorów, czy tych, którzy macie już jakąś odpowiedzialność w Kościele, to jest stałe zagrożenie. Mówię też z doświadczenia. Też musiałem z tymi pokusami walczyć. Wiem, jakie to jest ciężkie. Da się przeżyć. No tu 13 werset, końcówka, to już omawialiśmy tydzień temu. Tam apostoł Paweł mówi, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. To nie jest ponad wasze siły. To wam się wydaje, no bo tam... Są różne fizjologiczne może i reakcje, ale to nie jest ponad twoje siły. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Nie? Tu mówię, nawet wielu pastorów tego nie, jak gdyby nie wzięło do siebie. Nie? Teraz skandal Liberty University, nie? Teraz niedawno, parę, ile tam, 2 czy 3 tygodnie temu był film. Tam się rajcowała cała Ameryka, wyśmiewając się z konserwatywnych chrześcijan, bo rektor uniwersytetu, no, że tak powiem, zaangażował się w grzechy seksualne wraz ze swoją żoną. Tam jeszcze nie oglądałem tego badziewia, ale rzeczywiście dowody są mocne i tam nastąpiły też zmiany w tym uniwersytecie i tak dalej. Także widać, że no, na każdego te pokusy czyhają i warto, by sobie z tego zdawać sprawę. Zobaczcie 12 werset. No, warto tak sobie to przypominać, ten 12 werset, bo on jest podsumowaniem. Nie? Także praktycznie do każdego z tych grzechów możemy 12 werset przeczytać. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. O jakim grzechu? Jakbyście nazwali ten grzech, który opisuje Paweł w 12 wersecie?
Pycha.
Pycha. Jeśli zaczniesz o sobie myśleć, że jesteś nad człowiekiem, nad chrześcijaninem, że to tam pokusy cię się nie imają, ty jesteś tam heros taki i taki, i mądry, i znasz to, i tamto, i jeszcze coś więcej, to to jest ten moment, który jeszcze możesz zawrócić. I możesz uznać, że to, co mam, to mam dzięki Jezusowi, a nie dzięki sobie. Bo jeśli tego nie zrobisz, to co będzie za chwilę? To też Biblia mówi. Pycha co poprzedza? Za chwilę będzie twój upadek. Pycha poprzedza upadek. Także, a kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. No to teraz mamy złe i dobre rzeczy, mamy bałwochwalstwo, które się dalej nazywa religią Pana. Nie? Czyli dzisiaj mamy chrześcijaństwo, nie? Katolicyzm się zalicza do chrześcijaństwa, jest pełen bałwochwalstwa. Nawet ten, niedawno mówiłem na pomyśl dziś, ten atrybut Jezusa, pierwsze proroctwo o Jezusie, że zmiażdży Jezus głowę węża. To też ukradli i dali kobiecie. Nie? I te różne figurki, takie tam Maryjki, nie? Pełno jest, jak to kobieta Maryja głowę węża miażdży. Oszukali w Biblii 3:15, księga pierwsza, czyli Genezis, rodzaju, zmienili ono, czyli to potomstwo, czyli Jezus zmiażdży łeb hydrze, nie? Na ona. No niby niewielka zmiana, ale już kult maryjny poszedł, już tam i tak dalej, ale to inna historia. 9 werset. Po wszeteczeństwie, a nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Nie? Ktoś zagłębiał się w ten fragment. On użyty jest przed Jezusa w rozmowie z Nikodemem, w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Nie? Pamiętacie, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, trzeba, aby był wywyższony Syn Człowieczy, Chrystus, aby każdy, kto na Jezusa z wiarą spojrzy, tak jak tamci byli uratowani od tej plagi grzechów, tej kary, tu był uratowany od wszystkich grzechów i otrzymał życie wieczne. Kto spojrzy z wiarą na Jezusa, ma przebaczone wszystkie grzechy i otrzymuje jako dar, jako prezent od Boga życie wieczne. Nie? Także Jezus, to jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety 14-15. Te, które później dochodzą do tej kulminacji, czyli Jan 3:16. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu mamy odnośnik do 21 rozdziału. Ktoś by chciał może opowiedzieć, ktoś zgłębiał tę historię. A od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. No znowu ta sama śpiewka. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody. I zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Zobaczcie, jak wzgardzili Bożym zaopatrzeniem. Bóg tym, trzy kropki daje codziennie mannę, a oni zbrzydł nam też ten nędzny pokarm. No, można, no przecież no, mamy wolną wolę, no Żydzi też mieli, no zobaczcie, jak to się zaraz skończy. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, nie? Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże. No i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. No i poszli dalej. Oczywiście wiecie, co pomysłowi Żydzi zrobili z tym wężem? A to sobie też można doczytać. Bardzo ciekawa historia, szczególnie dla katolików. Ale to może taką zostawmy tu nutkę niewiedzy. Oczywiście dość łatwo to znaleźć, ale poczytajcie sobie, bo historia tego węża jest ciekawa, bo najpierw Żydzi coś z nim zrobili, no a potem też jego historia też się tam na kartach Biblii odcisnęła. Ktoś chce coś dodać do tej plagi kuszenia? Właśnie zobaczcie, że to kuszenie polega na zniecierpliwieniu, nie? Że czekamy na coś, prosimy, Bóg obiecał dać, a my mówimy już teraz masz mi dać. Nie? I na złym mówieniu o tym dobru, które Bóg dzisiaj nam dał. Może nie masz kawioru, tylko kaszankę. Nie? Może nie masz pałacu, tylko lepiankę. Ale masz co jeść, masz gdzie mieszkać, masz kościół i tak dalej, i tak dalej. To dziękuj Bogu każdego dnia. Bo to nie ma nawet przyłożenia, porównania z tym wielkim duchowym błogosławieństwem, jakie masz w Chrystusie. Jakbyś był całe życie gołodupcem, nie? I nie miał gdzie mieszkać i tak dalej. Pamiętacie, przyszedł jeden uczeń, kandydat na ucznia dokładnie do Jezusa, mówi, no pójdę za tobą, ho, ho, jaki ja kozak jestem, ale jaki macie tam hotel? Prysznice są, czy może bez? Nie? Chłopie, syn człowieczy nie ma stałego miejsca, gdzie by głowę, nie ma swojego domu, mieszkania, gdzie by miał głowę przyłożyć. Z czym do ludzi? Nie? No to tam można sobie więcej takich historii poczytać. Pamiętajcie, że budowanie postawy wdzięczności za to, co mam. Nie koncentrowanie się na to, czym nie mam, na tym, czego nie mam, na to, co mają inni obok mnie, nie? To jest postawa dojrzałego chrześcijanina, który ufa swojemu Panu. Mój Pan mnie prowadzi. I w swoim czasie da mi to, co najlepsze dla mnie. Pamiętacie, jak tam uczniowie, oni zawsze się porównywali i nawet już pod koniec, nie? Kiedy już tam Jezus odchodzi. A on mówi, Jezu, a ten to jak? Z nim jak będzie w przyszłości? On też umrze, czy nie umrze? Czy może lepiej będzie miał niż ja? Już ty. Odczep się od niego. Sobą się zajmij. Ja jestem twoim panem. A co z nim zrobię, to już jest moja sprawa i jego, nie twoja, nie? Tak leczył ich tam z zazdrości. No ale to inna inszość. Poginęli od wężów, nie? Ani, 10 werset, już zbliżamy się do końca. To jest ostatnia historia. Ani nie szemrajcie. No, ta historia jest taka, no jakby to powiedzieć, no tam to takie proste, no te ogórcy, te baby gołe, nie? I takie, no proste klimaty, nie? Jakieś zniecierpliwienie, no już mam dosyć tego, tam tych różnych poświęceń, wyrzeczeń. A tu będzie, no, będzie się działo. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Czego to może dotyczyć? Ja mówiłem, że podobna rzecz znajduje się w liście Judy. Tam Juda, możecie sobie otworzyć, też daje chrześcijanom podobne ostrzeżenie. 5 werset, zobaczcie. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli, czyli którzy nie wierzyli raczej. Nie? I potem w 11 wersecie rozwija tę myśl. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty. Mówiliśmy o tym proroku właśnie, co ten matrymonium z niewierzącymi kobietami wymyślił dla Żydów, żeby w ten sposób ich odciągnąć od Boga. I zginęli w buncie, Korego. Oni to są zakałą na waszych i tak dalej. I ten bunt Korego, to jest właśnie ta sprawa, do której tego szemrania, do którego i tu odwołuje się apostoł Paweł. 14 rozdział, zdaje się. Zobaczmy, czy rzeczywiście dobrze nas prowadzi werset paralelny. Nie, tu chyba jest inna historia. Szesnasty rozdział. Bunt Koracha, czyli Korego. No, mamy. Czyli możecie sobie dopisać. Ten tutaj jest 14 rozdział. Owszem, tych buntów tam jest, wiecie, nieskończenie wiele, ale tu dopiszcie sobie 16 rozdział 4 Mojżeszowej. Nie? O, ja sobie też tu dopisuję. Wtedy Korach, syn Jiszara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiran, synowie Eliaba, i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych. I zobaczcie, no ci, którzy się buntują, wszyscy mają wysoką pozycję, nie? Oni już są mocno docenieni w tym zgromadzeniu Bożym, nie? Nie są, że tam, wiecie, nikt ich nie lubi, nie kocha, nie daje im tam nic do jedzenia i tam gdzieś siedzą w kącie, na szarym końcu. Nie, oni tam jakieś już poczesne miejsca zajmują. No i stwierdzili, że się połączą, nie? Kupą, mości panowie. No i zaśmierdziało. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego! Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Na tej zasadzie, dlaczego to Mojżesz przewodzi, a nie my? Że gdybyśmy my przewodzili, a to jest po Bożemu, bo wszyscy jesteśmy równi. Ale kiedy Mojżesz przewodzi, a to nie jesteśmy równi, to my mamy przewodzić, nie? No tak sobie umyślili. Pomysł dobry. No a wykonanie jak zwykle, no wiemy, co się dalej zapewne stanie. Gdy to Mojżesz usłyszał, no bardzo tak widać, że to taki wrażliwy człowiek, padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu. Jutro ukaże Pan, kto jest jego i kto jest święty. I kto może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie. Ty, Korach, i wy, i cały zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnicę i włóżcie w nie ogień. I jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: posłuchajcie, synowie Lewiego, czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? I tam im tłumaczy, dlaczego ty i cały zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu, kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu. I rozkazał Bóg tam, rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, lecz oni odpowiedzieli: smoknij się, nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, no już te kłamstwa stare to znamy, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wyprowadziłeś nas do ziemi, nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i w miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Oskarżają go fałszywie, nie? O jakieś tu dyktatorskie zapędy. Nie przyjdziemy! No, wtedy Mojżesz się wkurzył, no. Wtedy Mojżesz się bardzo, bardzo rozgniewał i rzekł do Pana: nie zważaj na ich ofiarę, nie wziąłem od nich ani jednego osła, ani też nikogo z nich nie skrzywdziłem. I rzekł Mojżesz do Koracha: ty i cały twój zastęp oraz Aaron, stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę i już i tak dalej, i tak dalej. No i się dzieje. I przemówił Pan do Mojżesza. Już stoją, nie? I teraz się jak gdyby Bożemu osądowi podlegają. No tamci twierdzą, że są tak święci i gotowi do przewodzenia Izraela, że to aż dym idzie z tych kadzideł, nie? Stanęli naprzeciwko jedni i drudzy i zobaczymy, do których Bóg się przyzna. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy: odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli: Boże, Boże duchu wszelkiego ciała, czy jeśli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Zobaczcie, Bóg chce, czy widać, że to szemranie poszło nie tylko tam no, blisko, ale tak szeroko, że zasiali wątpliwość całemu zgromadzeniu. I Bóg mówi: wy się odłączcie, a zresztą to ja pogadam, nie? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do zboru tak: oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Czyli całkowite oddzielenie. Mają stanąć po jednej stronie albo po drugiej. No, kto nie usłucha. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi izraelscy. I przemówił do zboru tymi słowy: odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. Zobaczcie, co pycha robi. Oni cały czas mieli możliwość się ukorzyć i wołać o przebaczenie. Przecież wcześniej Mojżesz z nimi dyskutuje, mówi: czy mało wam było tych zaszczytów, coście mieli, nie? Zobaczcie, jak pycha. 12 werset z Koryntian. Pamiętacie? 10-12. Jeszcze raz. Zanim zobaczymy tam, wiecie, ten end, no nie taki happy, no tam zależy z której strony. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pycha poprzedza upadek. Oni jeszcze się mogli nawrócić. No, ale zobaczmy. A Mojżesz rzekł: po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią, jak wszyscy ludzie, czyli naturalną, i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. Zbezcześcili Pana, nie Mojżesza. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie: oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. No, widzicie, wielka tragedia. Niepotrzebnie wielu ludzi zginęło. Przez co? Przez ich pychę, no i głupotę można dostać. Bo każdy trochę tam myślący to już by dawno się nawrócił. A ci szli dalej w zaparte, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I apostoł Paweł używa tego strasznego przykładu. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie? Zagłębiliśmy się tak, można powiedzieć, tylko przelotnie na kilkadziesiąt minut w historię Izraela. Obraz jest straszny. Obraz łatwości, jaką mamy skłonność do głupoty, do grzechu, do okłamywania sami siebie, do pójścia za impulsami, pożądliwościami, głupimi myślami, zwodzeniami, podszeptami innych głupich, czy zdeprawowanych, czy bezbożnych ludzi. Naprawdę, potencjał do grzechu nadal mamy ogromny. To dopiero w niebie będziemy od tego uwolnieni. Tu potencjał do grzechu nadal mamy. Dlatego apostoł Paweł mówi, chcę, abyście wiedzieli. I pokazuje tę historię. Bóg naprawdę jest Bogiem poważnym. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie da sobie odbierać swojej chwały. Bóg nie da naginać swojego słowa i mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. W innym miejscu mówi, że jest Bogiem zazdrosnym i nie po to dał nam swego ducha, abyśmy go używali do niecnych celów. Będzie się upominał. Będzie się upominał, bo nas kocha. I tu pokazuje im te historie, straszne historie, ale no, zastosowanie, myślę, jest takie. Przede wszystkim bez Jezusa jestem słaby. Jezus jest we mnie, tak. Ale jeśli zdecyduję, by samemu prowadzić swoje życie, by o własne, nie jego siły oprzeć swoje postępowanie, to się nazywa pycha. Moja mądrość, moja siła, moje możliwości, moja świętość, moje doświadczenie, moje tam, nie wiem, zdolności, dary, niektórzy jeszcze powiedzą. Jeśli na tym oprzesz swoją przyszłość, to upadniesz. Bo Jezus chce w nas mieć ludzi pokornych, ludzi, którzy pamiętają. Zbawienie dostaliśmy od Niego w prezencie. Dzisiaj On daje nam swoją siłę. To Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I pycha poprzedza upadek. Masz wybór. Pokornie ufać Jezusowi i wtedy będziesz prowadził zwycięskie, owocne życie dla Niego. Dzięki Jego sile, a nie swojej. I będziesz miał owoce. I będą nawet Cię może chwalić, dziwić się. Dlaczego? To On ma te owoce. A to zobaczmy w ósmym rozdziale, trzeci werset, zobaczcie. Apostoł Paweł mówi, lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg, to ten będzie miał prawdziwe, duchowe, nie cielesne, nie doczesne, nie takie, wiecie, hurra i no nagle dużo ludzi się na jakimś tam gdzieś zgromadzi, zbiegowisku, tam gdzieś czy tam pojawi. Prawdziwe, duchowe owoce będzie wydawał ten, który kocha Jezusa. Ten, który rozumie, że bez Niego nic nie może uczynić. Ten, który jest pokorny. To, tego z historii Izraela, z ich głupoty, nierządu, pożądania, bałwochwalstwa, narzekania, biadania nad swoim losem, zakłamywania rzeczywistości, pychy, szemrania, chce ich nauczyć. Ukuszcie się pod mocną ręką Boga. a On będzie was prowadził. Nie ufajcie sobie. Nie ufajcie swojemu sercu, swoim uczuciom, swojej mądrości, czy potrzebom, podpowiedziom, naukom, takim, no możecie ktoś też tak, wiecie, nawet możecie, jakby to powiedzieć, tak obrabiać, chwalić cię i tak dalej, nie? Żeby tylko cię odciągnąć do jakichś złych celów. Musisz być naprawdę czujny i musisz być przede wszystkim pokorny. Zwycięstwo, tak, będzie, ale tylko z Jezusem i w Chrystusie. Tych ludzi, którzy zaczęli ufać sobie, którzy popadli w pychę, są cieleśni, są jeszcze jak dzieci we mgle, ale myślą o sobie, że są lepsi od innych. Tego ich próbuję tymi przykładami z dziejów Izraela oduczyć. Mam nadzieję, że każdy z nas też wyniósł cenną lekcję z tych smutnych przykładów z historii Izraela, ale samo Pismo mówi. To stało się dla nas wzorem albo przykładem, żebyśmy nie szli w złym kierunku. Ja mam tyle. Czy ktoś z was chciałby coś dodać?
Tam w tych opisach grzechów to jest takie stwierdzenie przy tym opisie, kiedy Żydzi tam zaczęli mówić o tej wspaniałości Egiptu, że stracili cierpliwość. A przy tych wszystkich próbach bardzo ważna jest cierpliwość. Bóg będzie wystawiał nas na próby i to może trwać długo.
Amen. Dzięki Piotrze za to podkreślenie, nie? Cierpliwość to jest okazywanie zaufania przez długi czas. Nie? Można na krótko, ale kiedy się nie dzieje tak, jakbyśmy chcieli, kiedy jest nieprzyjemnie, kiedy nasze oczekiwania nie są zrealizowane, wielu ludzi powie dość, odchodzę. A cierpliwi to są ci, którzy dla Chrystusa potrafią wszystko znieść i cierpliwie czekać na zrealizowanie Jego obietnicy. Czy to będzie za pół roku, za pięć, czy jutro. Nie wiemy. Mamy cierpliwie czekać. Dzięki. Aby nie było tak może smutno, no to jeszcze na koniec przeczytam ten werset 13, nie? No bo tu są te ostrzeżenie. Ale na koniec jest całkowita zmiana nastroju. Nie? Całkowita, jak gdyby z tego takiego bardzo takiego tonu dydaktycznego, nie? No bo tu są te lekcje z historii, nie róbcie tak, nie? Jest taki werset, który no, chyba jest na topie tych, które niosą nadzieję w trudnych sytuacjach, w pokusach, właśnie kiedy chcemy poddać się, wycofać. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Z każdej sytuacji, z każdej pokusy jest Boże wyjście. Tylko musimy cierpliwie go szukać. I wtedy to jest tak, jak w tych... Nie, teraz są takie escape roomy, nie? Taka, że tam się wchodzi, no i szybko musisz tego, nie? I to jest moda tych czasów naszych, nie? To spróbujcie dla młodych, nie? Jak tam lubicie takie, kręci was to, no to pomyślcie, kiedy znajdujecie się w tarapatach, w ciężkich sytuacjach. No to Bóg daje wam taki escape room. Jest gdzieś wyjście. Szukaj. Bóg jest wierny. Nie dopuści, abyście byli kuszeni, abyś był kuszony ponad twoje siły, ale z pokuszeniem, z każdym, da tobie wyjście, abyś je mógł znieść. Fajna obietnica. Za tydzień będziemy rozważali wersety, to już wam powiem, żebyście sobie przeczytali, wersety z 10 rozdziału od 14 do 22. Od 14 do 22 już można sobie zacząć czytać. Powoli kończymy tę sekcję takich pytań, nie? I osobistych jakichś takich rad, no bo Paweł wychodzi od ich pytań i ciągle kontynuuje ten temat, a od 11 rozdziału wejdziemy w obszar ich życia społecznego, ich życia kościelnego, nie? Teraz to jest taka, można powiedzieć, dialog z tymi Koryntianami. Stąd często zwraca się do nich tak osobiście. Nie chcę, bracia, żebyście tam żyli w niewiedzy, ale chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, nie? Żeby to dobrze się każdemu z nich w głowie ugruntowało. Stąd też tego chcę. Myślę, że wielu dojrzałych chrześcijan, którzy przeszli zwycięsko przez różne próby, po to są też świadectwa, zwykle mówimy świadectwa nawrócenia, ale niekiedy można by takie świadectwa z życia chrześcijańskiego, nie? Jakie ciężkie próby musieliśmy przejść i jakie Bóg dał rozwiązanie. Co z tego wyniknęło? Także tym zajmujemy się bardziej, że tak powiem, o tym mówimy w takich troszeczkę mniejszych, kameralnych grupach. Trudno o tym mówić do całego świata, bo wiecie, tam hejterzy zaraz siedzą, wycinają, tam już dzisiaj nad tym pracują miłej pracy. Mam nadzieję, że coś tam może do was też dotrze. Stąd zapraszam was do osobistego kontaktu, żebyście się skontaktowali z nami. Można przez telefon, numer widzicie. Teraz można pisać na maila. No ja mogę przeczytać ten telefon, bo niektórzy nas tylko słuchają. 536 813 435. Jeszcze raz, żeby ktoś sobie tam wziął coś do pisania. 536 813 435. Jeden z naszych pastorów z wami porozmawia. Można pisać jeszcze teraz na czacie, również ktoś się do was odezwie, albo pisać na maila kontakt@megakościół.pl bez polskich znaków. Wtedy ktoś z nas się odezwie, możecie się przyłączyć czy do jednej z naszych grup biblijnych, czy też na zjazdy przyjeżdżać chrześcijańskiej. Wtedy więcej trochę, czy ja, czy inni starsi chrześcijanie, możemy wam też opowiedzieć przykładów, jak Bóg rzeczy bardzo ciężkie, srogie, wydawało się po ludzku beznadziejne, że to już wszystkośmy stracili, a Bóg zawsze dawał wyjście. Jest wierny, daje zwycięstwo. No i też wiemy, że da nam zwycięstwo, jeśli będziemy Mu wierni i w pokorze będziemy uznawać, że to On jest autorem naszego sukcesu, że to On jest autorem naszego zbawienia. On jest naszym życiem. On jest naszą mocą. Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i na wieki. Stąd na jutro mamy nadzieję. Ten sam.